Jest taka sprawa. Zaprasza Krzysztof Sadowski.
Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Krystyna Łybacka, poznańska posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Ulica Stolarska 2, o tym adresie, poznańskim adresie w Polsce słyszeli chyba już wszyscy mieszkańcy tej kamienicy od ponad pół roku, że przypomnę, nie mają ani wody, ani gazu. Media odcięli tak zwani nieznani sprawcy. Rozmowy u wojewody pamiętamy, dyskusja w Sejmie ostatnia, buńczuczne zapowiedzi policji, że zrobi z tym porządek, ale póki co czyścicielom kamienic włos z głowy nie spadł. Pani zdaniem państwo tę wojnę przegrywa?
Jak na razie niestety państwo przegrywa, obywatele, którzy są lokatorami na podstawie przydziałów, a czują się tak, jak gdyby byli wyjęci spod ochrony prawa. To nie jest tylko Stolarska, bo to jest Piaskowa, słynna Piaskowa, gdzie chyba zostały już tylko dwie rodziny.
I kilka innych wyczyszczonych już kamienic.
Reszta już nie wytrzymała presji psychicznej. To jest ulica Długa, to jest ulica Małeckiego, a parę kamienic już przez tych czyścicieli zupełnie opróżnionych. To są przypadki, kiedy właściwie ludzie nie bardzo wiedzieli, dokąd pójść, a podlegali ze strony tych tak zwanych czyścicieli szykanom, które powinny być i przez policję, ale i przez prokuraturę ścigane niemalże z urzędu.
Środek Europy, XXI wiek, a Ministerstwo Infrastruktury mówi, nie słyszeliśmy o tym problemie do tej pory.
Ale tak, pan minister Styczeń, który mi odpowiadał w ubiegły czwartek, był zszokowany, że takie coś może być w dużym mieście. Nazwał to, i tu się z nim zgadzam, wprost bandytyzmem. Obiecał mi, że zainteresuje sprawą zarówno ministra sprawiedliwości, jak i prokuratora generalnego, ale ja uważam, że to, czego bardziej oczekiwałabym od ministra Stycznia, to szybkiego procedowania nad projektem ustawy, który tak naprawdę projekt jest autorstwa pana inspektora Łukaszewskiego, bo pan inspektor jako jeden z nielicznych urzędników, który przede wszystkim jest człowiekiem i widzi również inną krzywdę innych ludzi, przygotował projekt rozwiązań. Najogólniej rzecz biorąc, gdyby w ustawie był zapis, że niezbędne do życia jest woda, energia i światło, to wtedy w przypadku odcinania tych mediów pod płaszczykiem remontu, inspektor budowlany mógłby natychmiast wymierzać kary i oczywiście natychmiast żądać naprawienia szkód, ale przede wszystkim ta sprawa byłaby natychmiast z urzędu przez policję i przez prokuraturę ścigana.
Myśli pani, że uda się wprowadzić takie zapisy, przyjąć taką ustawę, bo przecież pierwsza reakcja ministerstwa na pani interpelację, na pani zapytanie, na pani informację była taka, jaka była.
Tak, pierwszej interpelacji, na odpowiedzi na interpelację napisali mi, że to nie jest zakres prawa budowlanego. Oni kompletnie tego nie rozumieli. A mam wrażenie, że po tej dość emocjonalnej mojej wypowiedzi, która chyba też poruszyła ministra Stycznia, w tym Ministerstwie Infrastruktury spojrzą na to inaczej. Zresztą ja się umówiłam, że przekażę do ministerstwa pełną dokumentację. Ona właściwie powstała przy okazji ulicy Piaskowej, bo tam było sporo tej dokumentacji. Jest jeszcze jedna sprawa, która też powinna być wyjaśniona. Mianowicie tak się składa, że większość tych kamienic była kupowana na skutek kredytu udzielanego przez jeden z banków, a więc Komisja Nadzoru Bankowego powinna zainteresować się wyprowadzaniem pieniędzy z banku, bo jeżeli spółka ma kapitał 5 tysięcy, dostaje wielomilionowy kredyt, a no to coś jest chyba nie tak, więc tak naprawdę proceder zaczyna się od finansowania przez bank, od wynajęcia firmy czyścicieli, wyrzucenia ludzi. I jeżeli ja słyszę od 70-paroletniej kobiety, która zamieszkuje jedną z tych kamienic, że Niemiec jej nie wyrzucił, a dzieje się to za wolnej Polski i że boi się bardziej niż wtedy, kiedy przychodziło gestapo, to naprawdę jest dramatyczne.
Ale czy z tą sprawą, pani zdaniem, że wrócę do tego wątku, nie jest tak, że wszyscy chcą teraz pomóc, wszyscy mówią wszystkie ręce na pokład, zajmijmy się czyścicielami, ale czy z tą sprawą nie jest tak, że operacja się udała, pacjent nie żyje, ci ludzie cierpią od ponad pół roku. Tak jak powiedziałem, w dużym mieście, w środku Europy.
W większości przypadków niestety ci pacjenci są właściwie bardzo schorowani i już nie mieszkają w tych kamienicach, bo oni się wynieśli ze strachu. A te mieszkania zastępcze, które miasto proponuje ewentualnie, to są właściwie rudery, a ci ludzie, którzy tam mieszkali, oni przecież te mieszkania często i wyremontowali i mieszkają czasami tam ponad 50 lat, więc to jest również sytuacja dla nich niezwykle trudna. To, co mnie bardzo boli i czego nie mogę pojąć, to fakt, że prokuratura umarza tę sprawę. Bo ja dwukrotnie skierowałam sprawę do prokuratury. Prokuratura nie dopatrzyła się żadnych znamion przestępstwa, co jest dla mnie przerażające. A poza tym ja również wiem, że w tej chwili policja rzeczywiście działa i mam wrażenie, że kompletuje materiał dowodowy wieloaspektowy. I być może na skutek tego materiału dowodowego, operacyjnego materiału policji, wreszcie prokuratura zacznie działać, bo nie może być sytuacji, w której iluś ludzi bezkarnie szykanuje normalnie mieszkających obywateli. A prezydent miasta mówi, ja nic nie mogę. Prokurator mówi, nie widzę znamion czynu przestępczego. Policja mówi, no i co z tego, że my gościa doprowadzimy, a jak i tak zostanie zwolniony. Więc jesteśmy w jakimś takim dziwnym kręgu niemocy.
A jak pani odebrała słowa, stanowisko wojewody wielkopolskiego, który po spotkaniu z przedstawicielem właścicieli tej kamienicy, powiedział, no ta sprawa jest wielopłaszczyznowa i nie można jednoznacznie oceniać tych działań.
Wojewoda zapomniał, że jest przedstawicielem rządu. Jako przedstawiciel rządu powinien dbać o to, żeby każdy obywatel miał świadomość, że podlega polski system prawny i jest przez ten system nie tylko opresjonowany, ale także chroniony. A pan wojewoda, zdaje się, pokazał, że daje wiarę temu, że podobno ci właśnie lokatorzy nie płacili czynszu, co nie jest prawdą. I stanął po stronie właścicieli. I to często właścicieli w dziwny sposób pozostających właścicielami.
Jak pani myśli, bo to pytanie chyba najważniejsze dla mieszkańców tej i innych kamienic, nie tylko w Poznaniu, bo przecież ostatnio słyszeliśmy, że taka podobna sprawa rozgrywa się też teraz w Łodzi. Jak długo mogą potrwać prace nad zmianami w przepisach? Pani jest w kontakcie z ministerstwami infrastruktury.
Przy dobrej woli ze strony ministerstwa i prezydium Sejmu to może być miesiąc.
Czyli bardzo szybko, optymistycznie.
Szybko. Przy blokowaniu, no to trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli to nie jest długa zmiana i wiadomo, o co chodzi w tej noweli, ona jest ma trzy zmiany i te trzy media wprowadza jako warunkujące życie. I to można zrobić na jednym posiedzeniu i czytanie Senat, a więc miesiąc. Natomiast przy blokowaniu, no to wtedy może leżeć w zamrażarce i pół roku.
Wyobraża sobie pani taką sytuację, że ta ustawa jest właśnie przyblokowywana? Trafia do zamrażarki?
Mam nadzieję, że nie. Że wszyscy zrozumieją, że tak naprawdę nie ma tu żadnego zabarwienia politycznego. Zresztą jeżeli ktokolwiek z innej opcji chce sobie wziąć tę ustawę jako własną, ja natychmiast zrzekam się autorstwa, byle ją przyjęto.
Krystyna Łybacka, poznańska posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gość porannej rozmowy Radia Merkury. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A państwa zachęcam, państwa informuję o tym, że na ten temat warto zajrzeć dzisiaj do Centrum Kultury Zamek i o tym właśnie, o tej sprawie będzie tam rozmowa o godzinie 18:00. Rozpocznie się tam spotkanie poświęcone właśnie problemowi ulicy Stolarskiej, a wezmą w nim udział między innymi posłowie. Będzie też prawnik, będzie też Paweł Łukaszewski, przywoływany już dzisiaj w tej rozmowie inspektor nadzoru budowlanego Centrum Kultury Zamek, godzina 18:00. Polecam państwu to spotkanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.